Czarne podniebienie. Zaprasza Jarosław Polak.
Dzisiaj zamiast wstępu będzie krótka informacja, że wszystko można robić dobrze albo źle, w mądry albo głupi sposób. Za każdym narzędziem, czy to jest kolczatka, obroża elektryczna, parówka czy kliker, stoi zawsze człowiek. Nóż do pizzy można wykorzystać do jej pokrojenia, co jest szlachetnym uczynkiem, albo do poderżnięcia komuś gardła. Po wiadomościach od was widzę, że tego podcastu słuchają mądrzy ludzie, którzy chcą dla swojego psa jak najlepiej i tylko po to nagrywam ten odcinek, żeby dać ci narzędzie, którego możesz użyć, żeby życie twojego psa było lepsze, a nie po to, żeby go w jakikolwiek sposób krzywdzić. Ale czym właściwie jest ta korekta i czym się różni od kary? Bo to nie to samo. Po naukowemu, kara sprawia, że dane zachowanie będzie występowało w przyszłości z mniejszą częstotliwością. To znaczy, schlaliśmy się na imprezie, mamy olbrzymiego kaca na następny dzień, żygamy i mówimy, że już nigdy w życiu nie tkniemy alkoholu. Oczywiście kłamiemy. Kara może wystąpić nawet po zakończeniu danego zachowania. Jeżeli widzimy ten ciąg przyczynowo-skutkowy, z czym psy mają spory problem, to może zadziałać. A korekta jest jak GPS, który mówi nam, że skręciliśmy w złą uliczkę. Czyli w trakcie danego zachowania albo jeszcze przed nim, mówi nam, że nie powinniśmy podążać tą drogą, bo donikąd nie dojedziemy. Technicznie korekta jest czymkolwiek, co przerwie dane zachowanie. I tu zaczyna się problem, bo co to oznacza? Może to być wydanie jakiegoś dźwięku, na przykład ej, nagła zmiana kierunku, jeżeli pies jest gdzieś wpatrzony. Delikatny ruch smyczą, dotknięcie go, nie uderzenie, tylko dotknięcie go, żeby po prostu zwrócił na nas uwagę. I niestety życie jest takie, że te bodźce działają odwrotnie proporcjonalnie do częstości, z jaką ludzie je stosują. To znaczy, ludzie najczęściej gadają, bo jest to dla nich najbardziej naturalne, sympatyczne i tak dalej, a psy dużo słabiej reagują na dźwięki niż na komunikację dotykową, nieważne czy to jest smyczą, ręką, czymkolwiek. Z tym, że jeden pies będzie przepraszał, że żyje, jak krzywo na niego spojrzysz, drugi nie będzie zwracał uwagi na to, co się wokół niego dzieje, jak będziesz strzelał do niego z bazuki. Poza tym równie ważna jest cała sytuacja. Czy chcesz zwrócić jego uwagę, kiedy siedzicie sobie w domu i oglądacie Down the Road, genialna produkcja, swoją drogą, czy akurat jesteście w parku i on się bawi z kolegami. Wtedy przerwanie tego, co akurat robi, będzie dużo trudniejsze. Dlatego optymalna korekta to taka, która jest najlżejszym możliwym bodźcem, ale działa. Jak ze wszystkim, trzeba tu po prostu eksperymentować i się uczyć. Zanim zaczniesz korygować jak szalony i pokażesz psu, gdzie jego miejsce, trzeba przystanąć i rozejrzeć się w koło i zobaczyć, jaki jest kontekst. To znaczy, jakie życie ma pies. Czy wszystkie jego potrzeby są spełnione, czy jest wybiegany, ma odpowiednią ilość aktywności umysłowej, poczucie bezpieczeństwa, kontakty z innymi psami itd., itd. Korekty działają super, jeżeli życie psa jest dobre. I potrzeba mu tylko wyznaczenie granic i wskazówek, co można robić, a co nie. Natomiast jeżeli on jest sfrustrowany, coś w jego życiu jest nie tak i zaczniemy korygować jego zachowania, to one będą jak te chomiki w grze w Wesołym Miasteczku. Walisz młotkiem i zaraz wyskakuje gdzieś obok. Można się tak bawić bez końca i można się tak bez końca bawić z psem. Bo gasisz wtedy tylko objawy, a nie rozwiązujesz prawdziwego problemu, który jest w środku. Często kiedy pracuję z ludźmi i zaczynamy mówić o korektach, to w pewnym momencie pada, oglądałem Cezara Milana i próbowałem robić ć, tak jak on, albo tykać psa piętą, ale to nie działa. Ludzie widzą samą akcję, ale nie widzą wszystkiego dookoła, że on tego psa zabrał na rolki, że wprowadził dużo różnych ćwiczeń. Generalnie życie psa się zmieniło i wtedy korekta ma sens. Swoją drogą jego zachowania są dobrym przykładem takich korekt, tylko on to robi dosyć mocno, bo jest w telewizji i musi mu wyjść po prostu za każdym razem. Najważniejsza zasada dotycząca korygowania, im wcześniej to zrobisz, tym lżej możesz zareagować. Świetnie to widać przy psach, które rzucają się na inne na spacerze. Jeżeli pies dopiero zauważył drugiego, jesteście 50 metrów od celu, wtedy zazwyczaj wystarczy delikatny gest, zmiana kierunku, cmoknięcie, pójście w drugą stronę. Ale jeżeli one się już wyzywają od pół minuty, no to bardzo ciężko się przez to przebić. Z tym psem tak naprawdę nie ma już kontaktu. Najlepsze, co można zrobić, to po prostu go zabrać z tej sytuacji i pójść. Ale to jest prosta, życiowa zasada. Jeżeli ktoś ma smaka na twojego pączka, to nie czekasz, aż zacznie wysysać nadzienie, tylko jak tylko na niego spojrzy, mówisz mu, co mu zrobisz, kiedy go tknie. Tak samo jeżeli ktoś podrywa twoją dziewczynę w pracy, to nie reagujesz jak już wybierają imiona dla swoich dzieci, tylko trochę wcześniej. Nie czekaj aż twój pies popełni błąd, tylko powiedz mu, jeżeli o tym myślisz, to jest głupi pomysł. Bardzo ważne jest tutaj właśnie nie reagowanie, kiedy pies zaczyna coś robić, tylko kiedy o tym w ogóle pomyśli. Jeżeli widzisz, że w tej główce coś się kołacze, reaguj od razu, zwłaszcza, że pewne sytuacje można przewidzieć. Jeżeli 147 dni twój pies na ciebie skakał po przyjściu do domu, to jeżeli akurat dzisiaj nie postanowił zmienić swojego życia o 180 stopni, no to pewnie też na ciebie skoczy. Kolejną ważną rzeczą jest pamiętanie, że korygujesz zachowanie, a nie psa. Pies sam w sobie jest cudowną istotą i czasem po prostu podejmuje złe decyzje. Korektą dajesz mu natychmiastową informację, że te decyzje są złe. I tyle. Lubicie się dalej tak samo. Nie wmawiaj sobie, że twój pies jest złośliwy, że robi to specjalnie. Jeżeli zniszczył ci buty za 400 zł, to dlatego, że miał ochotę sobie porzucić buty, a nie dlatego, że wie, ile one kosztowały i że akurat dzisiaj miałeś gdzieś w nich wyjść. Takie wyłączenie emocji jest w ogóle kluczowe w szkoleniu psów i jest naszą drugą, najważniejszą zasadą. Będzie jeszcze trzecia. I wiadomo, że jest to trudne, mega frustrujące. Każdy przeżywa emocje. Ale pytanie, dlaczego coś robimy? Czy dlatego, żeby poczuć się lepiej, wyżyć się na psie, pokazać mu, kto tu rządzi? Czy żeby pomóc mu zrozumieć świat, pokazać, że takie zachowania są akceptowalne, takie nie? Żeby w przyszłości radził sobie na tym świecie jak najlepiej i popełniał jak najmniej błędów. Wiadomo, że czasem masz ochotę go rozszarpać, jak zjadł ci sushi, albo pobiegł za zającem i szukałeś go 2 godziny, ale wychowanie jakiejkolwiek istoty, niezależnie od gatunku, wymaga olbrzymiej cierpliwości i tyle. Bardzo pomaga tutaj wyłączenie się z takiego myślenia, że pies powinien coś robić, bo tak. Po pierwsze, nie wiadomo nawet, czy on chce z nami mieszkać. Po drugie, takie myślenie nie prowadzi do niczego poza frustracją. Dużo lepiej jest stanąć z boku i spojrzeć na to, jak na łamigłówkę. Czemu mój pies się tak zachowuje, co nie działa, co mogę zmienić? Może nie daję mu wystarczającej ilości informacji, albo jest podkręcony, bo mało spacerowaliśmy ostatnio. I o ile uczymy psa nowych zachowań, najlepiej sprawdza się zmienny schemat nagradzania. Czasem dajemy nagrodę, czasem nie. To buduje takie fajne emocje. Natomiast jeżeli chodzi o oduczanie jakichś zachowań, to tutaj konsekwencje muszą być zawsze. Przez ten mechanizm mamy ludzi w więzieniach. Każdy, kto tam siedzi, wiedział, że za to, co robi, grożą dane konsekwencje. Ale był przekonany, że akurat jemu akurat wtedy się uda. Ludzie się na to łapią jak leszcze na wędkę, ale na psy działa to tak samo. Jeżeli pies wie, że czasem może po tobie skakać, a czasem nie, to chętnie zaryzykuje, żeby sprawdzić. Poza tym pamiętaj, że twój pies nie chodzi do pracy, chyba że jest inaczej. Nie ma Facebooka, na którym marnowałby mnóstwo czasu, więc dla niego sprawdzić i upewnić się, czy coś dalej obowiązuje, nie jest żadnym problemem. Poza tym potrafi być bardzo, bardzo konsekwentny. Dlatego jeżeli robi coś 10 razy, ty powinieneś mówić 11, że nie. I o ile dostanie tą informację za każdym razem, to zmiana nawyku czy zachowania może trwać kilka tygodni. O tyle, jeżeli będziecie się bawić, że raz coś można, raz nie, nie będzie jasno wyznaczonych reguł, kiedy i co obowiązuje, to możecie się tak bujać przez lata. Trzecia z najważniejszych zasad brzmi: powiedz psu, co ma robić. Wyobraź sobie, że uczysz się tańca specjalną metodą. Jesteś na parkiecie, zaczyna lecieć muzyka, a obok stoi twój nauczyciel, taki typowy pajac, który ma w ręku jakąś rózgę. I za każdym razem, jak zrobisz coś źle, wali cię tą rózgą. Ale nie mówi ci, co masz robić, w ogóle się nie odzywa. Po prostu stoi i naparza cię tą rózgą. Pewnie oberwiesz bardzo dużo razy, zanim nauczysz się podstawowego kroku, ale my zachowujemy się czasem podobnie. To znaczy, mówimy psu, nie skacz, nie ciągnij, nie szczekaj, nie rób tego, tamtego, ale nie mówimy, co w zamian. To co w takim razie? Oczywiście nie chodzi o to, żeby kreować całe życie psa jak w jakiejś grze komputerowej. Każdy psiak może mieć swoje przyzwyczajenia, dane zachowania, które są typowe tylko dla niego, może coś lubić, a coś innego trochę mniej. I to jest super i za to chyba je kochamy, że każdy z nich ma swój charakter, jest inny i wyjątkowy. Ale jeżeli mamy jakąś część tego życia, konkretne zachowanie, które nam przeszkadza, to nie tylko je wyrywamy, tylko od razu sadzimy tam coś nowego, coś co chcemy. Wtedy mamy pewność, że ten chwast nie będzie co chwilę wychodził. Czyli nie mówimy psu nie skacz, tylko nie skacz, usiądź. Nie mówimy psu, żeby nie ciągnął na smyczy, tylko uczymy go, chodzenia na luźnej smyczy, dajemy sobie komendę i mówimy mu, co dokładnie ma robić, żeby to było dla niego czytelne i zrozumiałe. Na koniec warto pamiętać, że każda decyzja niesie ze sobą jakieś konsekwencje. Jeżeli będziemy korygować psa, ale będziemy to robić źle, za mocno i za często, to po pierwsze zepsujemy sobie relacje, a po drugie będziemy mieli psa, którego głównym celem w życiu jest nie wychylać się, bo można oberwać. Bo skoro cały czas wszystko jest źle, to po co cokolwiek próbować? A z drugiej strony, jeżeli nie korygujemy psa w ogóle, to trochę go okłamujemy. Nie dajemy mu ważnych informacji, jak działa świat, jak się ma w nim poruszać, gdzie są granice. I pozornie cierpi na tym właściciel, bo ma psa, który zachowuje się jak oszołom, skacze po wszystkich, podbiega do innych psów bez pytania. Ale życie pokazuje, że cierpi na tym pies. Bo przez to, jak się zachowuje, kiedy wszyscy jadą na wycieczkę, to on zostaje w domu, nie chodzi w miejsca, gdzie są ludzie, gdzie są inne psy, spędza życie sam i czerpie z niego dużo mniej niż mógłby. Jeżeli masz ochotę, to zapraszam na mój fanpage na Facebooku Czarne Podniebienie. Przygotowałem parę fajnych rzeczy, które będę tam wrzucał, a dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia.